Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 8 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. W Bawarii rozpoczęły się centralne obchody Światowego Dnia Chorego. Powiemy o tym już za chwilę po aktualnościach watykańskich. Powrócimy też do wspomnień teologicznego doradcy na soborze księdza Petera Gumpela. Dziś będzie mowa o roli ekspertów i mediów. Zapraszamy. Czy Unia Europejska jest wzorem pojednania? To pytanie pojawia się w tytule kongresu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Spotkanie zorganizowały ambasady Francji i Niemiec przy Stolicy Apostolskiej w 50-lecie, jak to określono, przyjaźni francusko-niemieckiej w służbie Europy. Chodzi o rocznicę traktatu elizejskiego, który podpisali prezydent Francji Charles de Gaulle i kanclerz Niemiec Konrad Adenauer. Przesłanie w imieniu papieża skierował do uczestników kongresu watykański sekretarz stanu.
Już przed podpisaniem tego traktatu przyjaźni obaj mężowie stanu przez udział w mszy pojednania w katedrze w Reims we Francji wskazali, że polityka nie opiera się na zasadach, jakie może sobie dać sama z siebie, przypomina kardynał Tarcisio Bertone. Podkreśla on, iż naturalne prawo moralne wpisane przez Stwórcę w ludzkie serce oraz wartości i prawa człowieka ukształtowane przez Ewangelię stanowią podstawę polityki stojącej naprawdę na służbie sprawiedliwości i pokoju oraz rozwoju całej rodziny ludzkiej. Na tej podstawie działalność polityczną winno się prowadzić także w przyszłości, aby to, co wspólnie osiągnięto, nie było podważane nowymi wezwaniami i krótkowzrocznymi interesami partykularnymi, czy nie zostało nawet porzucone. Pokój jest zadaniem, które pozostaje i winno być wypełniane wciąż na nowo, dodaje kardynał sekretarz stanu w papieskim przesłaniu na obchody 50-lecia francusko-niemieckiego traktatu.
W Rzymie w wieku 95 lat zmarł kardynał Giovanni Kelly, były przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Był bliskim współpracownikiem kardynała Casarollego i jednym z głównych architektów watykańskiej Ostpolitik. W imieniu Stolicy Apostolskiej prowadził pertraktacje z komunistycznymi reżimami w Europie. To on na przykład w 1971 roku przekonał kardynała Minczętego do opuszczenia Węgier i przygotował jego ewakuację z amerykańskiej ambasady w Budapeszcie, w której przez 15 lat się chronił.
Kardynał Kelly pochodził z Piemontu, był dyplomatą, pracował w nuncjaturach Gwatemali, Hiszpanii i Rzymie. Był potem stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ, a w 1986 roku Jan Paweł II powierzył mu kierownictwo dykasterii do spraw migrantów i podróżujących. Jako duszpasterz przez całe życie był związany ze skautami, wspomina o tym papież w telegramie kondolencyjnym. Pozostawił po sobie świadectwo życia poświęconego konsekwentnemu i wielkodusznemu wypełnianiu swego powołania. Jako kapłan myślący o potrzebach wiernych, a zwłaszcza o formacji chrześcijańskiej młodzieży, napisał Benedykt XVI.
Głównym punktem dzisiejszej działalności Ojca Świętego jest wieczorne spotkanie z przyszłymi kapłanami papieskiej diecezji. Tradycyjna wizyta w Wyższym Seminarium Rzymskim wiąże się z jego świętem patronalnym, Matki Bożej Zaufania, przypadającym w ostatnią karnawałową sobotę. Choć odległość między Watykanem a Lateranem jest niewielka, papież udaje się tam tym razem helikopterem, omijając zatłoczone o tej porze dnia ulice Wiecznego Miasta.
Weinstedt w Bawarii zainaugurowano centralne obchody 21. Światowego Dnia Chorego. Tym razem trwają one kilka dni i rozpoczęły się naukowym sympozjum. O szczegółach opowie nam ksiądz Dariusz Giersz z Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
To niewielkie miasteczko w Bawarii znane jest nie tylko z pięknych zabytków, ale także stąd, że znajduje się tutaj jedyny uniwersytet katolicki w kraju, przy którym działa poliklinika uniwersytecka. Właśnie w poliklinice zostały otwarte uroczystości Światowego Dnia Chorego. W szpitalnej kaplicy wokół księdza arcybiskupa Zimowskiego, legata papieskiego, zgromadzili się biskupi miejscowi, goście, kapłani, przedstawiciele władz federalnych i miejscowych, personel medyczny i pacjenci. przewodniczący papieskiej rady przypomniał, że głównym tematem Dnia Chorego jest w tym roku miłosierny Samarytanin. To jemu poświęcone jest orędzie Benedykta XVI: idź i ty czyń podobnie. Chociaż słowa Jezusa odnoszą się do każdego chrześcijanina, to w sposób szczególny do pracowników służby zdrowia. Ksiądz arcybiskup odwiedził niektóre oddziały polikliniki, zatrzymując się na dłużej na oddziale geriatrycznym. Starsi pacjenci przygotowali na cześć gościa z Watykanu krótki program artystyczny. Kolejnym ważnym momentem była wizyta w magistracie i wpis do księgi pamiątkowej miasta, które czuje się zaszczycone, że gości delegację watykańską. Inicjatywa znalazła też poparcie na szczeblu władz federalnych, które reprezentował Weichstedt, podsekretarz ministra zdrowia. Po południu rozpoczęło się sympozjum na temat czyń dobro cierpiącemu. Słowa pochodzą z listu Salvifici Doloris błogosławionego Jana Pawła II. Celem dwudniowych obrad jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zagwarantować pacjentom chorym najlepszy model opieki. W modelu tym nie może zabraknąć odniesienia do potrzeb duchowych chorego, tak zwanego spiritual care. Organizatorzy sympozjum zaprosili mówców z wielu uniwersytetów, głównie z Niemiec, z Eichstätt, Ingolstadt, z Hamburga, Monachium, Fryburga, Passau, Norymbergi, ale także z zagranicy. Polskę reprezentował Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nawiązał bliższą współpracę z Uniwersytetem Katolickim Eichstätt, Ingolstadt, głównie w zakresie teologii pastoralnej i pedagogiki religii. Ksiądz rektor Stanisław Dziekoński w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że współpraca między uczelniami będzie się rozwijać, tym bardziej, że dwóch polskich księży pracuje w bawarskiej uczelni. Jednym z nich jest ksiądz profesor Jerzy Surżykiewicz, główny odpowiedzialny za sympozjum w Eichstätt. Zaproszono także dwóch księży z Polski, księdza profesora Stanisława Warzeszaka z Warszawy, delegata duszpasterstwa Służby Zdrowia Episkopatu Polski i księdza Piotra Krakowiaka z Torunia, krajowego duszpasterza hospicjów. Obchody sympozjum zakończą się dzisiaj wieczorem. Słowo pożegnalne do uczestników skieruje ksiądz kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Fryzyngii i Monachium, następca na tej stolicy księdza kardynała Józefa Ratzingera, obecnego papieża. Z Eichstätt dla Radia Watykańskiego ksiądz Dariusz Giers.
Jak słyszeliśmy, wśród uczestników sympozjum nie brak przedstawicieli Kościoła z Polski. O tematyce obrad mówi ksiądz profesor Stanisław Warzeszak z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Mamy na uwadze przede wszystkim tę bezinteresowność cierpienia, której uczestniczy każdy z nas, kto staje przy łóżku chorego. W gruncie rzeczy musimy sobie uświadomić, że nie tylko chory, cierpiący korzysta z posługi służby zdrowia, także i kapelana, ale my także budujemy się, stajemy się coraz bardziej bogaci w nasze człowieczeństwo, a przede wszystkim bogaci doświadczenie wiary, która płynie z posługi chrześcijanina przy cierpiącym człowieku. W ten sposób próbujemy także odkryć miejsce chrześcijanina, osobie Jezusa Chrystusa, który pochyla się nad łóżkiem chorego. Konferencja ma charakter naukowy, ale będą także debaty, dyskusje, które stworzą okazję do wymiany myśli, pogłębienia niektórych kwestii, zwłaszcza w takim wymiarze bardziej praktycznym. Do tej pory były to konferencje dające taką ogólną wizję Światowego Dnia Chorego.
Sobór od kuchni. Wspomnienia księdza Petera Gumpela. Część czwarta. Eksperci i media.
W poprzedniej części wspomnień ksiądz Peter Gumpel mówił o mankamentach soboru, które wynikały z wielkiej liczby jego uczestników. Z konieczności czas wystąpień w auli soborowej był ograniczony do 10 minut, co utrudniało pogłębioną dyskusję. W takich warunkach wzrastała rola teologicznych doradców, do których należał również ksiądz Gumpel.
Im zunehmendem Maße haben in manchen Gebieten die sogenannten Experten.
Wielu tak zwanych ekspertów stopniowo zyskiwało o wiele większy wpływ, niż by wynikało to z ich kompetencji. Wywierali wpływ na biskupów, co ekspertom nie przystoi. Jako doradcy teologiczni mieliśmy służyć biskupom, dawać wyczerpujące odpowiedzi na pytania, a nie narzucać im swe poglądy.
Papieże często prosili mnie o radę, chcieli jednak poznać obiektywną odpowiedź, a nie moje opinie. Kiedyś na przykład Jan Paweł II polecił mi zbadać pewną kwestię. Zabrało mi to kilka tygodni. Potem papież zaprosił mnie na obiad i zapytał: księże Gumpel, co mam z tym zrobić? Wyłożyłem mu całą kwestię, a Jan Paweł II na to: nigdy mi ksiądz nie mówi, co sam o tym myśli. Ależ to nie jest moim zadaniem, odpowiedziałem. Moim zadaniem jest przedstawić panoramiczną wizję różnych poglądów dobrych teologów. Moje stanowisko jest tu nieistotne, dodałem. Papież jednak nalegał, że chce poznać moją opinię. Opowiedziałem się, powiedzmy, za opcją A, ale poprosiłem go, aby wysłuchał również opinii zwolenników innych opcji. Po kilku tygodniach znowu mnie do siebie wezwał i powiedział: posłuchałem księdza rady. Zaprosiłem do siebie teologa, którego wskazał mi ksiądz jako przedstawiciela dla poglądów przeciwnych. Niech ksiądz sobie wyobrazi, że chciał mi narzucić swoje poglądy, jakby nie było dla nich żadnej alternatywy. Z tym człowiekiem już nigdy nie będę nic konsultował.
Naszym słuchaczom winni jesteśmy jeszcze wyjaśnienie, jak toczyły się losy zakonników w konstytucji Lumen Gentium. Pierwotnie bowiem rozdział o zakonnikach został z niej usunięty.
Bei der Versammlung von diesen acht Konzilsvätern, zu dem Molinari und ich als Theologen zugezogen wurde,
na posiedzeniu ośmioosobowej grupy zakonników ojców soborowych postanowiono, że dalej tak być nie może. Uczestniczyliśmy z ojcem Molinarim w tym posiedzeniu jako doradcy. Nie można było interweniować w auli soborowej, bo na to nie pozwalano z powodu braku czasu. Dlatego ojcowie soborowi poprosili nas o przygotowanie katalogu propositiones, czyli poprawek do rozdziału o powszechnej świętości. Miały one pokazać, dlaczego w konstytucji dogmatycznej o Kościele powinien się znaleźć osobny rozdział o zakonnikach. Przygotowaliśmy ten katalog w ciągu jednej nocy i daliśmy go do wglądu przełożonym, którzy nanieśli drobne poprawki. Potem zwołali spotkanie 30 ojców soborowych z różnych zakonów, którym my przekazaliśmy te propozycje poprawek. Zakonni ojcowie soborowi zgodzili się z propozycjami i przekazali je potem innym znajomym na soborze. Nie chcieliśmy ich ogłaszać oficjalnie, lecz raczej przekazywać je za pośrednictwem osobistych znajomości. Ostatecznie pod propozycją poprawek podpisało się 679 ojców. To już była całkiem pokaźna liczba. Grupa ośmiu zakonnych ojców soborowych przedstawiła poprawki sekretarzowi generalnemu soboru, którym był ówczesny arcybiskup i późniejszy kardynał Felici. Ten powiedział: już się zacząłem dziwić, że tak długo wytrzymujecie z tą północnoeuropejską dominacją. Były już inne skargi. Waszą jeszcze dziś przedstawię papieżowi. W podobny sposób zareagował również wiceprzewodniczący Komisji Teologicznej, kardynał Braun, dominikanin. Papież napisał później bardzo stanowczy list do Komisji Teologicznej i załączył do niego ów zbiór propozycji. Chcę, napisał, aby propozycje te zostały potraktowane jak najpoważniej. Pod tymi propozycjami podpisało się 17 kardynałów, m.in. kardynał Bea. Sygnatariusze wywodzili się z najróżniejszych środowisk. Ludzie mieli już dość zachodnioeuropejskiej dominacji i nie zgadzali się z treścią rozdziału o powszechnym powołaniu do świętości, w którym były poważne niedociągnięcia. Niezbędne były pewne poprawki. To jednak nie rozwiązywało problemu. Komisja Teologiczna nie chciała ustąpić. Postanowiła, że kwestia rozdziału o zakonnikach zostanie poddana pod powszechne głosowanie. Czekała nas zatem jeszcze jedna wielka bitwa. Tego dnia skorzystałem z przysługującego mi prawa do swobodnego poruszania się po auli soborowej. Ponad 1500 ojców głosowało za oddzielnym rozdziałem o zakonnikach. 700 czy 800 było przeciw. Praca trwała dalej. Można było jeszcze dokument udoskonalać. Z tego prawa skorzystaliśmy. Udało się nam przede wszystkim zamieścić w przypisach cztery cytaty z przemówienia Pawła VI do zakonników, które od pierwszych słów bywa nazywane Magno Gaudio. Dużo udało się nam osiągnąć, jednakże spór o egzempcję ożył na nowo, kiedy przyszła kolej na dekret o życiu zakonnym. Perfecte Caritatis. Kardynał Defner wielokrotnie usiłował go zmienić i praktycznie pozbawić ten dokument swego znaczenia. Ten sam problem pojawił się przy dekrecie Christus Dominus o biskupach, gdzie jest mowa o jurysdykcji biskupa w odniesieniu do zakonów. Zgłosiliśmy zastrzeżenia, ostrzegając, że jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany, 800, a może nawet 900 ojców soborowych nie zgodzi się na dekret w takiej postaci. Trzeba go było zatem poprawić. Jednakże później, po soborze, tekst się pojawił w swej pierwotnej, niepoprawionej wersji. Od razu poinformowaliśmy o tym papieża, który cały poczerwieniał i powiedział, że jest to wprost niewyobrażalne. Sobór coś odrzucił, powiedział, przegłosował poprawiony dokument, który ja podpisałem. Nie ma mowy, abyśmy po soborze powrócili znowu do poprzedniego tekstu. Widzicie więc, że na soborze nie ma zgodności opinii, ale to jest normalne. Spory są normalne, były one na wielu soborach. Trzeba też sobie uświadomić, że dla wielu biskupów, którzy już dawno rozstali się ze szkolnymi ławkami, soborowe obrady były po prostu ciężkie, również pod względem fizycznym. Z kolei rozbieżność opinii stanowiła obciążenie psychiczne. Biskupi byli zmęczeni. Codziennie, 5 dni w tygodniu musieli siedzieć w auli soborowej i słuchać. Cieszę się, że mnie to nie spotkało. Ale z biegiem czasu coraz bardziej narastał opór względem ojców z północnej i zachodniej Europy. Zaczęto się pytać, co tu się tak naprawdę dzieje.
Eine zweite Sache, die Sie bei der Beurteilung des Zweiten Vatikanischen Konzils nie vergessen dürfen, ist die Beeinflussung durch die Presse.
Druga rzecz, o której nie możemy zapomnieć, omawiając Sobór Watykański II, to wpływ mediów. Istniało nawet na Soborze Watykańskim I, gdzie obowiązywała absolutna dyskrecja na temat tego, o czym była mowa w auli. 3 biskupów nie zachowało jednak dyskrecji. Biskup Strossmayer z Dakowa, niemiecki biskup von Hefele z Rotenburga i francuski Dupanloup z Orleanu. Regularnie przekazywali swoje wystąpienia pewnemu lordowi Actonowi, który był uczniem von Dollingera. Ten z kolei publikował je w Monachium jako listy z soboru z własnym komentarzem. Ta historia powinna była być ostrzeżeniem dla Soboru Watykańskiego II, tym bardziej, że w międzyczasie media się znacznie rozwinęły i zyskały na sile. Wpływy mediów wzrosły radykalnie w XX wieku, lecz przed Soborem kompletnie to zlekceważono. I dlatego stało się normalną praktyką, że dziennikarzom przekazywano najróżniejsze informacje. Nikt nie chciał dociekać, kto i co przekazuje mediom. Oczywiście można było to zrobić. Opinie poszczególnych uczestników były dobrze znane i na podstawie tonu danego artykułu łatwo można było rozpoznać, skąd wieje wiatr. Nie chciano jednak się tym zajmować, o zachowaniu jakiejś dyscypliny w tym względzie w ogóle nie wspominam. Tymczasem presja mediów była ogromna i to one kształtowały opinię publiczną. Dziś możemy sięgnąć do Acta Synodalia i zobaczyć dokładnie, kto i co powiedział, jaka była opinia poszczególnych ojców. Wszystko to można dokładnie sprawdzić. Coś całkiem innego znajdziemy jednak w prasie, telewizji i radiu z tej epoki. Kiedy dziś ktoś chce ze mną rozmawiać o Soborze Watykańskim II, muszę zaczynać od pytania, o którym soborze będziemy rozmawiać? O tym prawdziwym, który zawarty jest w soborowych aktach? Czy też o tym, który wykreowali dziennikarze? Ten wpływ mediów na opinię publiczną trwa nadal i odbił się również na wielu pracach naukowych dotyczących soboru.
Wysłuchaliśmy wspomnień księdza Petera Gumpela, teologicznego doradcy na soborze.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.